Załóżmy, że przed wiekiem na preriach Arizony, a może Teksasu, żył ubogi farmer. Jego jedynym bogactwem był piękny koń. Pewnego dnia koń uciekł. Stracił w jednej chwili całe swoje bogactwo. Sąsiedzi przychodząc, z litością kiwali głowami, mówiąc: ale cię spotkało nieszczęście. Byłeś bogaty, jesteś zupełnie biedny. Mężczyzna w odpowiedzi rzekł: a ja wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście. Czas pokaże. Bóg pokaże. Minął niecały tydzień i ów rumak wrócił z 12 dzikimi klaczami. Sąsiedzi, gdy się dowiedzieli, przybiegli i mówili: ale cię szczęście spotkało. Koń ci wrócił, jeszcze 12 dzikich klaczy przyprowadził, ale ty teraz jesteś bogaty. A mężczyzna w odpowiedzi na to: a ja wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście. Czas pokaże, Bóg pokaże. Pewnego dnia jego jedyny syn chciał ujeździć te dzikie klacze. Wsiadł na pierwszą, spadł i się połamał. Sąsiedzi przybiegli: ale ty jesteś nieszczęśliwy. Po co ci te klacze były? Patrz, jesteś stary i niedołężny. Twój jedyny syn, który ci pomagał w gospodarstwie, leży teraz połamany. Taka bieda. Ty taki nieszczęśliwy jesteś. A mężczyzna znowu swoja: ja wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście. Czas, Bóg pokaże. Miesiąc później wybuchła wojna. Armia szła i wcielała wszystkich młodych chłopaków. Przyszli do gospodarki, stanęli przed gospodarzem i mówią: masz syna, dawaj, a weźcie go sobie, cały w gipsie leży. Zostawili, zabrani wszystkich młodych z innych gospodarstw. Przybiegli sąsiedzi, wołali: ale ty jesteś szczęśliwy, masz syna, a naszych na pewną śmierć wzięli. A gospodarz znowu swoje: ja wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście. Czas, Bóg pokaże. Jest jeszcze 140 zwrotek. Mówić wszystkie? Mamy czas? Co jest szczęściem, a co jest nieszczęściem? Wiecie? Jak doświadczamy biedy, to nieszczęście? A jak nam się wiedzie, to szczęście? Kilka takich rozmów odbyłem podczas tych rekolekcji, gdzie niektórzy spośród was mówili, że mają biedę. A może to szczęście? Mój ulubiony wierszyk świętej pamięci księdza Twardowskiego brzmi: w życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze. Kiedyś do Pana Jezusa niektórzy ludzie mieli żal. Modlimy się, może wy taki żal też macie. Modlimy się, składamy ofiary i nas nie wysłuchujesz. A obok mnie żyje ktoś, kto żyje, jakby ciebie nie było i ma dużo lepiej. Zdrowy, bogaty, szczęśliwy. Jak to jest z tą twoją sprawiedliwością? Z takim pytaniem dotarli do siostry Faustyny Kowalskiej, a ona podczas widzenia Pana Jezusa zapytała i jego odpowiedź zapisała dla nas w dzienniczku. Jak to jest? Pan Jezus mówi: kocham wszystkich bez wyjątku, czy są dobrzy, czy niedobrzy. Mówię najpierw do nich w sercu, gdy mnie nie słuchają i odchodzą. Są tacy, którzy pod wpływem tego głosu do mnie wracają i są tacy, którzy ten głos ignorują, a ja ich nie przestaję kochać. I dlatego, że ich nie przestaję kochać, wysyłam do nich ludzi, żeby ich upomnieli. Proroka Jeremiasza, proroka Izajasza, a może rekolekcjonistę, a może przechodnia na ulicy, matkę, ojca, dziecko. Czasami dziecko wpłynie na nawrócenie rodziców. Są tacy, którzy pod wpływem głosu drugiego człowieka się nawracają i są tacy, którzy ten głos ignorują. A ja ich dalej kocham, mówi Pan Jezus. I dlatego, że ich kocham, dopuszczam w ich życiu dziwne przygody. Jednego w więzieniu zamknę, drugiemu nogę złamię. Mam pewien żal do nich. Patrzą w niebo, umieją przepowiadać pogodę, patrzą na moje znaki i żadnych wniosków niektórzy nie wyciągają. Owszem, są tacy, którzy pod wpływem czytanych znaków zmieniają swoje życie, ale są też tacy, którzy idą w zaparte, a ja ich nie przestaję kochać. I dlatego, że ich nie przestaję kochać, to im sprzyjam. Chcesz być bogaty? Pomogę ci. Chcesz mieć władzę? Pomogę ci. Chcesz mieć wiedzę? Pomogę ci ją osiągnąć. No i Faustyna się odzywa, no i czy to jest sprawiedliwe? Po trzykroć cię zignorowali w swoim sercu, w głosie drugiego człowieka, kościoła, a później twoje znaki, a ty im sprzyjasz? Tak, bo to jedyny czas, kiedy mogę im udowodnić swoją miłość. Po śmierci doświadczą piekła. Tam sobie jedynie uświadomią, że to, co ich spotykało, nie było zbiegiem okoliczności czy przypadkami, tylko rozpaczliwymi gestami mojej miłości, zrozumiałymi dopiero z perspektywy czasu. Więc w życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak się idzie za Panem Jezusem, to tam jest dobrze i niedobrze. Jest może radość, bo się rodzi, i za chwilę smutek, bo w jakich warunkach, nie? Nie było miejsca dla Ciebie. Bezdomność Pana Boga do dzisiaj trwa. Stworzył nas sobie jako dom, a my go z domu przepędzamy. Niektórzy. I tak aż po Golgotę. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, krzyż swój weźmie i niech mnie naśladuje. Czasami musi być niedobrze. I to nie jest dowód, że nas Bóg opuścił, czy nie wysłuchuje naszych modlitw. Sprowokowany dzisiejszymi czytaniami, a codziennie staram się do nich odnosić, chciałbym tę ostatnią konferencję powiedzieć o Kościele i o tym, co jest w nim najważniejsze. Bo rekolekcje się kończą, życie nasze jeszcze się nie kończy i w związku z tym nawrócenie nasze się nie kończy. Tak w wielkim skrócie, dlaczego Pan Jezus ustanowił Kościół takim, jakim go doświadczamy? Z jednej strony święty, z drugiej grzeszny. W ogóle dlaczego nie jesteśmy w synagodze na przykład? Najkrótsze nauczanie Pana Jezusa: nie można nowego wina wlać do starego bukłaka. Nowe wino fermentując, stary bukłak rozerwie. Na tamte czasy to dobra świątynia, ale moja nauka jest jak nowe wino. Mówiłem wczoraj o sakramencie pokuty, kiedy Pan Jezus odpuszczał grzechy. Powiedzieli: jakim prawem to czynisz? Bywalcy synagogi. Nie jesteś Bogiem. No dobrze, ustanowię nowy bukłak. On zmieści moją nową naukę. Fundament położył jeden, 12 apostołów. To nie byli najlepsi z najlepszych. 100% pierwszego kleru to 12 słabych ludzi. Jakbyśmy czytali z uwagą Ewangelię, to byśmy mogli wypunktować ich grzechy. Tak przez pryzmat liczb popatrzmy trochę kolokwialnie. Historię Piotra wszyscy znamy. Jedna 12, jak przychodzi trudny moment, potrafi po trzykroć się zaprzeć. Jedna 12 w postaci Judasza, znamy tę historię, potrafi sprzedać jakby dla kasy. Choć później, owszem, kasę oddaje, próbuje zadośćuczynić, ale jest za późno. swojej rozpaczy podejmuje dramatyczną decyzję. Jedna dwunasta w postaci Tomasza nie dowierza. Patrzymy czasami krytycznie na współczesny Kościół, że się biskupi nie dogadują. A jak to było w Wieczerniku? Drzwi zamknięte, Chrystus zmartwychwstały przychodzi, pokazuje znaki męki. Uczniowie doświadczają zmartwychwstania, nie ma pośród nich Tomasza, Pan Jezus odchodzi, Tomasz wraca, dają świadectwo, a on mówi, nie wierzę wam. Ja, biskup, nie wierzę wam, biskupom, dopóki nie włożę palca, nie uwierzę. I to Pan Jezus się fatyguje jeszcze raz dla jednego, masz dotknij, oj głupio mi. Jedyne co wydukał, Pan mój, Bóg mój, zawstydzony. Jest taki moment, kiedy Pan Jezus idzie z uczniami do Jerozolimy. Oni myślą, że na święta, On im tłumaczy, że na śmierć. Więc zaczynają mówić, nie pozwolimy na to. A Pan Jezus mówi, jeżeli ja nie umrę, wy żyć nie będziecie. Dobrze, ze smutkiem na to pozwalamy. Wtedy Jakub ze swoim bratem i mamą biorą Pana Jezusa na stronę i próbują się targować. Skoro już musisz umrzeć, więc wrócisz do swojego królestwa, załatw, żebym ja był po prawej, mój brat po lewej, mamusia blisko. Władza, urzędy, zaszczyty, przywileje, dwie dwunaste. I tak moglibyśmy punktować wszystkich. Najmniej mamy haków, czy teczek, jak dzisiaj mówią, na świętego Jana Apostoła, o którym w Ewangelii czytamy umiłowany uczeń. Nie wiem dlaczego, tylko czytamy to w jednej Ewangelii, którą napisał sam Jan. On o sobie mówił, że jest umiłowanym uczniem. Wszyscy mają jakiś grzech, który powinien zdyskredytować. I pierwszy Kościół pewnie ten grzech wypominał i widział, a jednak przetrwał. Jeden z naszych premierów powiedział kiedyś, prawdziwego faceta poznaje się po tym, jak kończy, nie po tym, jak zaczyna. Popatrzmy, jak skończyli apostołowie, którzy mieli swoje grzechy. Stawali przed wyborem ostatecznie. Powiedz, że nie zmartwychwstał, przeżyjesz. Jak mogę powiedzieć, że nie zmartwychwstał, jak go spotkałem? Wy mi zabierzecie życie, on mi je wróci. I tak po kolei wszyscy oddawali życie, cierpiąc. Andrzej ukrzyżowany, pamiętacie? Na takim innym krzyżu stoi przed przejazdem kolejowym w kształcie litery X. Filip męczony, później ścięty. Bartłomiej ukrzyżowany głową w dół i okrutnie odarty ze skóry, żywcem jeszcze. Tomasz przebity włócznią. Juda umęczony. Szymon, chyba nawet bardziej dramatyczna śmierć, przecięty żywcem w pół. Jakub większy ścięty, Jakub mniejszy ukamienowany, Piotr, pamiętamy, ukrzyżowany, na prośbę własną głową do dołu. Mateusz, jedni piszą włócznia, drudzy miecz. Maciej, który dołączył po Judaszu, ukrzyżowany. Paweł apostoł, obywatel rzymski, ścięty mieczem. Jedynie ten umiłowany uczeń, Jan, w więzieniu, przywilej, jako starzec zmarł. Tak bronili prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o prawdziwości Jego nauczania, prawdę o Kościele, który ustanowił, świętym a grzesznym. Święty Cyprian w III wieku powiedział extra ecclesia nulla salus, poza Kościołem nie ma zbawienia. I to prawda. Pomijam fakt, że Pan Bóg potrafi zbawić i spoza Kościoła, gdy ktoś nigdy Kościoła nie doświadczył, Jego nie poznał. To smutna prawda dla tych, którzy chcieliby Kościół opuścić, myśląc, że zbawią się sami. Ubi Petrus, ibi Ecclesia, gdzie Piotr, tam Kościół. Piękną definicję Kościoła podał papież emeryt jako kardynał Kongregacji Doktryny Wiary Ratzinger jeszcze. Benedykt XVI. Święta prostytutka. A ludzie chcą ukamienować, grzech wytykają, czasami ohydny. To prawda. Ale Maria Magdalena po nawróceniu przylgnęła do Pana Jezusa, była wierna jak pies. I nie możemy zapomnieć, że w dowód wdzięczności, jako pierwszy człowiek, doświadczyła zmartwychwstania. Ona pobiegła do apostołów. Każdy patrząc na Kościół zobaczy to, co zechce zobaczyć. Piękny epizod z życia świętego ojca Pio, kiedy otrzymał stygmaty, kiedy szum się zrobił w świecie. Papież wysłał do San Giovanni Rotondo adwokata diabła, kardynała, który ma taką funkcję, abnegować prawdziwość objawień, szukać dziury w całym, udowodnić, że to nie od Boga. Wiadomo, że nie udowodnił, bo od Boga było. Ale w pewnym momencie w podenerwowaniu powiedział do ojca Pio takie zdanie: wiesz, Kościół nie potrzebuje takich jak ty, żeby istnieć i trwać. A święty stygmatyk popatrzył na księdza kardynała i powiedział krótko: ale ja potrzebuję Kościoła, żeby się zbawić. Czy ksiądz kardynał mnie wyspowiada teraz? Bo sam się nie wyspowiadam. Ksiądz kardynał zamyślił się i wyspowiadał i wrócił do Watykanu. Święty stygmatyk potrzebuje Kościoła do zbawienia, a nie jeden Zenek mówi, że da sobie radę sam. Pomyślmy o tym wszystkim. Ja odnalazłem gwarancję na prawdziwość Kościoła w słowach Pana Jezusa. Temu Piotrowi, który się zaparł, Pan Jezus powiedział: tyś opoka, na niej wybuduję mój Kościół i najważniejsze, a bramy piekielne go nie przemogą. Dał nam stuprocentową gwarancję, że Kościoła nie pokona diabeł, choć będzie kołsał. Dał nam gwarancję, że w Kościele otrzymamy zbawienie. Słyszeliście dzisiejsze proroctwo z Izajasza. Pan przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. Zedrzą na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. I dzisiejsza Ewangelia, rozmnożenie chleba i rybki. Pan Jezus sprowokował mówienie o Kościele i o tym, co jest w nim najważniejsze. A co jest najważniejsze? Przygotowujemy się do świąt. Wyobraźmy sobie jednak, że jutro o tej porze niestety musimy umrzeć, nie będzie świąt. Mamy dokładnie dobę, 24 godziny, żeby pożegnać się z życiem. Nie da się uniknąć śmierci. Co byście zrobili z tą ostatnią dobą swojego życia? Pomyślcie. Ja pytałem w różnych miejscach różnych ludzi i generalnie odpowiedź zawsze była tożsama. Pytam owego Zenka, którego pod Żabką spotkałem, załóżmy. Zenek, jutro o tej porze musisz umrzeć. Co byś zrobił? Zenek czkawkę złapał. Mówi: kapelanie, jutro. No jak to co bym zrobił? Ostatnią imprezę bym zrobił. Mam parę flaszek schowanych. Zawołałbym kolegów. Wypilibyśmy, co ma się zmarnować. Pytam panią Jadzie. Pani Jadzia w pierwszej ławce z różańcem codziennie. Pani Jadziu, jutro musi pani umrzeć. Co by pani zrobiła? Proszę księdza, jak to co? Do spowiedzi bym pobiegła, na roraty przyszła i tak w tej ławce czekała, wszystkie litanie i modlitwy odmawiała i Pana Boga uwielbiała, czekając, aż się z Nim spotkam. Jasia i Małgosię spotykam. W każdej parafii jest jakiś Jaś, jakaś Małgosia, mówią, że idą na mszę, a spotykają się pod parkanem i tam za rączkę, buzi, buzi. Tu macie takie piękne tereny do spacerowania. Jasiu, Małgosiu, jutro koniec świata. co byście zrobili? No jak to co, proszę księdza, upojna noc przed nami. Myśmy się migdalili jak Romeo i Julia do białego rana. Wszyscy powiedzieli to samo, słyszeliście? Każdy zrobiłby to, co uważa za najważniejsze. Dla Żenka flaszka, dla pani Jadzi Pan Bóg, dla Jasia Małgosia, dla Małgosi Jaś. Czy Pan Jezus 24 godziny przed śmiercią wiedział, że umrze, czy nie wiedział? Wiedział, choć się bał, to chciał. Dedukując, w tym czasie nie robi się rzeczy banalnych, pochopnych, tylko najważniejsze. Co uczynił? Ostatnia rzecz na wolności, później ogród oliwny, pojmanie, więzienie, śmierć. Eucharystia. Czemu nie wcześniej, Panie Jezu? Dzisiaj taka piękna Ewangelia. Tłumy uzdrawiałeś, później nakarmiłeś. Jakbyś tam na tej górze mszę odprawił. Tysiące, taka celebra papieżka, nie? W plenerze. Czemu nie wtedy? Czemu nie nad Jeziorem Galilejskim? Też fajna miejscówka. Albo choćby w ogrodzie oliwnym. Zefirek, cykady dźwięczą przy świeczkach na przykład. Taki nastrój, my lubimy nastroje. Pan Jezus chciał pokazać, co jest najważniejsze. Ostatni moment Jego życia na wolności zebrał nie wszystkich, których uzdrowił, nie wszystkich, których wskrzesił, nie wszystkich, których nakarmił, tylko przyjaciół. Kazał znaleźć pomieszczenie z drzwiami zamkniętymi, żadnego pleneru. Gdy usiedli w ławkach, była ich garstka. Popatrzył im w oczy i powiedział: od tej pory nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Od tej pory nazywam was przyjaciółmi. Kto jest na mszy, przekonany, świadomie, jest mi przyjacielem. Jaka nobilitacja. On do mnie mówi per przyjacielu. Jeżeli nim faktycznie jestem na wale i powiem, dziś pada, łamie mnie w kościach, Black Friday, nie przyjdę. Nie ma wymówek. Faktycznie choroba może mnie zatrzymać. No jeżeli jest wymówka, nie ma przyjaźni. Wyobraźmy sobie, że przeżyliśmy, ale jutro o tej porze umiera na naszych oczach ktoś, kogo bardzo kochamy. Współmałżonek, może dziecko, może rodzic. Siedzimy, trzymamy za rękę, zamknął oczy, wspominamy ostatnie słowo. Synu, córko, żono, mężu, mamo, tato. Jak odejdę, bierz i jedz, to jest moje ciało. Czyń to na moją pamiątkę. Testament zostawił. Jeśli go kochamy, jeśli dla nas ważny, to tego testamentu nie można zignorować. Rodzi się pytanie, kiedy, Panie Jezu, kiedy mam brać i jeść i czynić to na Twoją pamiątkę? No jesteś dobrym uczniem, to już Mojżeszowi powiedziałem. Pamiętaj, jedyne przykazanie opatrzone taką inwokacją, świętuj dzień święty. Każdy. Wszystko jest poukładane. Tylko są różni uczniowie. Byliście uczniami, macie uczniów. Uczniem jest się, kiedy ktoś zapisze w dziennik. Chrześcijaninem zostaje się od chrztu zapisany gdzieś tam w kantyczce u proboszcza. Ale są uczniowie, którzy nie otrzymują promocji do następnej klasy. Można być uczniem Jezusa, który się nie zbawi. To prawda, uczniowie. Miliard chrześcijan. Garstka na Eucharystii. Pan Jezus tłumaczy, jak to ważne. Dla Niego, wybierając czasoprzestrzeń. To, co najważniejsze w Eucharystii, to intencja. Wiecie, w jakiej intencji sprawował Pan Jezus tę pierwszą mszę? Kto wie, ręka do góry? No ja sprawuję za tych, którzy modlą się o szczęśliwy poród. To jest piękna intencja. Ktoś zamówił mszę, żeby ktoś miał szczęśliwy poród, a ten ktoś w zamian, że oni się o to modlą, modli się za tych, którzy zamówili mszę. Wdzięczność. Jaką intencję miał Pan Jezus? Czy bez intencji się modlił? Wyobraźmy sobie kontekst. Ja wiem, że to jeszcze nie Boże Narodzenie, za chwilę do tego dojdziemy. My w sytuacji Pana Jezusa, rychłość śmierci tragicznej na krzyżu wymusiłaby być może taką intencję. Moi drodzy przyjaciele, zebraliśmy się tutaj ostatni raz. Pośród Was jest moja mama. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili za to, żebym dał radę na tym krzyżu. Może jestem tylko człowiekiem, więc żebym za długo nie wisiał. Żebym szybko skonał. Lubimy takie modlitwy. Od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj mnie, Panie. Od długiego leżenia w łóżku zachowaj mnie, Panie. Najlepiej jakby na śnie przyszła, nie? Pan Jezus nie wzbudził takiej intencji. Być może popatrzył do pierwszej ławki. Siedzi tam jego mama. Moi drodzy przyjaciele, jesteście na tej mszy ze mną, pierwszej, jedynej. Pomódlmy się, żeby mojej mamie serce nie pękło, jak zobaczy dziecko przybijane do krzyża. Kocham ją nad życie, dała mi życie. Nie podał takiej intencji. Popatrzył na tych przed sobą, przyjaciół, uczniów i mamę i powiedział: Ojcze, proszę za tych, których mi dałeś, aby stanowili jedno, jak ja stanowię jedno z Tobą, a Ty ze mną, żeby nie dali się podzielić. Pan Jezus odprawia mszę świętą, jedyną, za Kościół, który stworzył, żeby nie dał się podzielić. Nie myśli o dramaturgii umierania, nie myśli o tym, że matka będzie cierpiała, myśli o Was. O Kościele historii. Przychodzi moment komunii i Judasz wybiega, by go sprzedać. Kościół się podzielił na jego oczach. Rozmawiałem z kilkoma osobami. Bóg nie wysłuchuje mojej modlitwy. W tak dramatycznych okolicznościach nie wysłuchał modlitwy syna. Bo skoro dał wolność Judaszowi, to mu nie odbierze. Chcesz? Możesz wyjść. Co niektórzy robią, kiedy doświadczają niewysłuchanej modlitwy, odwracają się od Boga obrażeni? Co robi Jezus, kiedy Ojciec nie wysłuchuje Jego modlitwy? Kontynuuje misję. Jest zapisane w Ewangelii świętego Jana, że sprawujący najwyższy urząd arcykapłański Kajfasz wypowiedział słowo proroctwa, które tłumaczy, po co Jezus umarł na krzyżu. Wszyscy wiecie i powiecie, dla naszego zbawienia. To prawda, ale daj Boże, doświadczymy tego wszyscy po śmierci. A jest jeszcze jeden motyw, którego doświadczamy za życia. Zapisane zostało tak. Lepiej jest, żeby jeden umarł, niż ma cierpieć cały naród. Idzie na krzyż, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Może go nie widzieli za bardzo, bo był jeszcze na ziemi. To teraz go podnieśli wysoko, rozłożył ramiona. Wróćcie, woła. Wiem, że uciekliście. Jedni chcieli coś ugrać, drudzy się czymś zgorszyli. Ale wróćcie do Kościoła. Kilkadziesiąt razy mówi, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Kto nie spożywa, nie ma. Wróćcie, chcę dać wam życie wieczne. Pan Jezus wchodzi w nasze życie i to wątek bożonarodzeniowy na dwa możliwe sposoby. Jako dar i jako wyzwanie. Obdarowani Panem Jezusem zostali Maryja, Józef, ale pastuszkowie już musieli do Betlejem przybiec. Trzej królowie pokonali bardzo długą drogę, żeby do Betlejem dotrzeć. Pewnie jesteśmy tutaj też tak podzieleni. Dla jednych to pewność, Bóg jest. Będę w Kościele, choćby nie wiadomo, co się działo. Bo On jest tutaj dla mnie w Eucharystii, a ja jestem Jego przyjacielem. Dla innych to ciągle mniejsza lub większa, łatwiejsza bądź trudniejsza droga pokonać mentalnie, pokonać fizycznie odległość. Najbardziej dramatycznie i tragicznie wygląda życie tych, którzy nie podejmują wysiłku. Betlejem z języka hebrajskiego, wiecie co znaczy? Dom? Tak. Miałem kiedyś rekolekcję w Waszyngtonie. Po mszy podszedł do mnie nawrócony Żyd. I mówi, wie ksiądz co? My Żydzi tłumaczymy Betlejem trochę inaczej. Dom mięsa. Bo nam się to fajnie kojarzy, nie? Dom chleba, kościół, Eucharystia. I on tak mówi, i co ksiądz na to, jeżeli to jest bardziej dom mięsa? A ja taki uśmiechnięty mówię, jeszcze lepiej. Byłem świeżo po przeanalizowaniu około 100 cudów eucharystycznych na ziemi, gdzie hostia zamieniała się w mięso dla niedowiarków. Ostatnie takie potwierdzenie, potwierdzone przez Kościół, potwierdzona przemiana hostii w osierdzie serca, bo zawsze to jest osierdzie serca i po analizie patomorfologicznej zawsze wychodzi tego samego mężczyzny w tym samym wieku, umęczonego, co do składników, co do najmniejszych szczegółów, wszystko jest identyczne. Nie ma miejsca w Buenos Aires w Argentynie. W Polsce dużo się mówi o Sokółce. Kościelne młyny mielą powoli, czekamy. Ponad 100 cudów, zawsze osierdzie, najwłaściwszy fragment mięśnia sercowego tego samego człowieka. Cuda na przestrzeni 400 lat. Nie da się takiej mistyfikacji zrobić. Więc mówię temu mężczyźnie, dom mięsa dla niedowiarków. Dla wierzących dom chleba. Dla niektórych chleb stanie się kawałkiem serca, ale jak przyjąć go w Komunii Świętej wtedy? Jak? Mój świętej pamięci dziadek Antoni był rzeźnikiem. Kiedyś mówię na kazaniu, mój dziadek Antoni był masażem. Jakiś chłopiec się zgłasza, słucham cię, a kogo masował? Ja mówię, babcie Zosie. Mój świętej pamięci dziadek Antoni był rzeźnikiem. Jako małego chłopca podpytywał o Betlejem. Pamiętam, jak wróciłem kiedyś z kościoła w Boże Narodzenie, pyta mnie, szopkę widziałeś, smyku? A widziałem, dziadku. Pan Jezusek leżał, a leżał na sianku. A powiedz mi, jakie zwierzątka widziałeś, które do Betlejem przyszły? No to wymieniam tam, wielbłąd, osioł, krowa, owieczka, baranek, pies. A dziadek z przekory, a świnia była? Dziadku, świni nie widziałem. A wiesz, dlaczego świnia do Betlejem nie przyszła? No nie wiem. Może miała inne zajęcia, dziadku, nie wiem. Nie, smyku. Zwróć uwagę, że te wszystkie zwierzęta, co do Betlejem przyszły, umieją klękać. Tak mają skonstruowane kolana, że klękają. Idź tam zobacz do obórki, zanim kiełbasę zrobię. Na przednie kolana, na tylne kolana, na bok. Krowa, koń, owieczka, baranek, pies. A świnia jak robi? Ja mówię, dziadku, nie widziałem. A idź zobacz, zanim kiełbasę zrobię. Czekam, czekam, aż ta świnia się naje, a świnia bąka puściła, bekła i z prostych nóg fig w bar łuk. Rano pobiegłem zobaczyć, jak wstaje. Myślę, może na kolana i do góry. A ona znowu oczy otworzyła, na proste nogi i do koryta popędziła. Wiesz, smyku, czemu świni nie było? Nie, nie, no już teraz wiem, dziadku. Klękać nie chce przed Bogiem. Po co do Betlejem przyjdzie? A mówię, ale mądry jesteś. Dziadek mówi, nie ja, tylko Pan Bóg, który przyrodę stworzył. Obserwujesz i możesz wnioski wyciągać. I dalej mi mówi, a wiesz... No właśnie. A wiesz, że świnia nigdy nieba nie zobaczy, bo nie klęka? mówię, dziadku, no jak nie zobaczy, przecież ma oczy jak te wszystkie krowy, psy i tak dalej. A zobacz, jak ma kark skonstruowany, oczy osadzone na głowie. Ona widzi tylko do przodu, a na bok jak chce zobaczyć, to się cała musi nastąpić. Patrzę na tą świnię i faktycznie głowy nie może podnieść do góry. Ale mówię do dziadka, bo cwany byłem, Janosika oglądałem. Oglądaliście Janosika? Pamiętacie, jak skończył? Na haku, za żebro. Więc ja mówię, dziadku, ja widziałem, jak ty tą kiełbasę robisz. Świnia raz w życiu niebo ogląda, jak na haku wisi, jak Janosik. A dziadek mówi, oj, smyku, źle mówisz. Jak wisi, to łbem do dołu, bo na kaszankę zbieram jeszcze. Takie bardzo proste, wiejskie, ludowe, mądre. Do Betlejem nie przyjdziesz, nóg przed Bogiem nie żegniesz, nieba nie zobaczysz. I po co tu kazania mówić, tylko dziadka wspomnieć? My decydujemy, czy nogi przed Bogiem zginamy w modlitwie. Czy widzimy w tej przestrzeni Betlejem jako dom chleba, ciała Pańskiego? Jak mamy się modlić, jeszcze może krótko przykładem, nie jak poganie, nie poprzez wielomówstwo. Dla mnie wzruszającym przykładem jest następujący. Pewnego dnia do Rzymu przyleciała matka Teresa z Kalkuty zwizytować swój dom. Dom, który otworzył dla sióstr posługujących w Kalkucie w Rzymie Jan Paweł II. Wydawały bezdomnym posiłki. Tak się złożyło, że matka Teresa przyleciała tam wtedy, kiedy w skarbczyku było pusto i nie było za co kupić jedzenia dla tych najuboższych. A oni przyzwyczajeni schodzili się od rana na dziedziniec i coraz głośniej dawali znać, że są głodni, czekają na jedzenie. Przełożona tego domu podeszła do matki Teresy i mówi tak: Bóg nam Cię zesłał, chodźmy na ulicę, będziemy żebrały. Ty jesteś noblistką, wszyscy Cię znają, nie poskąpią grosza. A matka Teresa mówi krótko, nie na ulicę, tylko do kaplicy, wystawić Najświętszy Sakrament i modlimy się. Przełożona to relacjonuje. Pomyślała, no tak, manna spadnie z nieba. Przecież nam tu zaraz okna powybijają. Ale musi być posłuszna, bo to jej przełożona, więc część większą sióstr gromadzi w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem, ale kilka wysyła, żeby chodziły dookoła i żebrały. Czas płynie, harmider coraz większy, manna nie spada, irytacja przełożonej wzrasta, więc jeszcze raz przychodzi szturcha matka Teresa. Może wyjdźmy na ulicę, klękaj, módl się. Skracając historię, pełna wątpliwości, posłuszna klęczy i słyszy telefon. Wybiega, by odebrać, słyszy w słuchawce. Dyspozytor lotu, lotnisko Fiumicino, to jedno z trzech rzymskich lotnisk. Odwołano dwa rejsy czarterowe, mamy gotowe lunchboxy. Potrzebujecie? Przywieź wam ciepłe obiadki w pudełkach. Ja nie mówiła. Powiedziała, że tak, przywieziono. Było dokładnie tyle, ilu było bezdomnych na dziedzińcu. Ani jednego mniej, ani jednego więcej. Wzruszona pobiegła do matki Teresy, która trwała przed Najświętszym Sakramentem i mówi, możesz skończyć się modlić, Bóg wysłuchał twoje modlitwy. A ona patrzy na tą przełożoną i mówi, wiedziałam, że wysłucha, ale nie kończymy się modlić, wołaj wszystkie, teraz będziemy dziękowani. Dwa razy dłużej. Dlatego ucieszyłem się dzisiejszą intencją, dziękczynną, bo my prosić umiemy, a dziękować. A wiecie, co znaczy z języka greckiego Eucharystia? Czyli inaczej po naszemu msza święta? Dziękczynienie. To powinna być nadrzędna intencja, ilekroć gromadzimy się w Kościele. Dziękuję Ci, że przeżyłem, choć inni nie wstali. Dziękuję Ci, że mi strzyka w kościach, bo to znaczy, że jeszcze żyję. Innym strzyka na tyle, że już nie mogą wstać z łóżka. Zawsze jest za co dziękować. No, dziękuję Panu Bogu, że Was poznałem, fantastycznych ludzi. Na koniec bajka, bo już za długo. Żyły sobie trzy drzewa. To były jeszcze czasy, kiedy ekolodzy do drzew się nie przywiązywali. Pewnego dnia dowiedziały się te trzy drzewa, że pewnego dnia ma przyjść po nie drwal, by je ściąć. Wyraziły swoje marzenia. Pierwsze marzyło: skoro musi mnie ściąć, to chciałabym, żeby uczynił ze mnie szkatułę na największy na ziemi skarb. Drugie marzyło, żeby uczynił z niego okręt, na pokładzie którego po morzach i oceanach będzie pływał jakiś wielki człowiek. Trzecie marzyło, żeby uczynił z niego tron dla największego na ziemi władcy. Tak sobie dożywały, marząc. Przyszedł drwal, jak złodziej w nocy, drzewa ściął, do drewutni zawiózł. Stuka, puka, hebluje, piłuje, z pierwszego zrobił żłób dla krowy. Dusza drzewa jęknęła, marzenie się nie spełniło. Miała być szkatuła na największy skarb, a teraz obśliniona przez krowę, konia, osiołka. Z drugiego drwal uczynił łódkę na wiosła. Dusza drzewa jęknęła. No, moje też się nie spełniło. Miał być marsz na okręt, który będzie pływał po morzach, oceanach, na pokładzie jakiś wielki człowiek, a tu taka łajba, to po jakimś bajorku. I jaki wielki, że chce do tego wejść. Z trzecim był największy problem, bo miało dużo sęków. Drwal miał dużo pracy. Po obróbce zostały dwie deski jedynie, w miarę proste. Podrapał się w głowę, co tu zrobić, zbił na krzyż. Dusza trzeciego drzewa jęknęła, moje też się nie spełniło. Miał być tron dla władcy, a tu... Do czasu, nie? Bo żeby wszystko rozumieć. Do czasu, aż matka powiła dzieciątko, nie mając go gdzie położyć, włożyła do żłobu. Z dzieciątka wyrósł 30-letni mężczyzna, który wsiadł do łódki, popłynął jeziorkiem, by znaleźć 12 apostołów, z których stworzył kościół. A później go ten kościół do krzyża przybił. Jeszcze nic nie rozumiały, a on po trzech dniach zmartwychwstał. Wtedy wszystko zrozumiały. Nie przeklinajcie dnia przed zachodem słońca. Spróbujmy dziękować, nie narzekać, a jeszcze więcej otrzymamy. A na pewno utrzymamy łączność z Panem Bogiem, umiejąc z Nim i obfitować, jak pisze święty Paweł, i czasami cierpieć biedę. Tego Wam z serca na koniec życzę. Amen.